z biznesu do słuchania.
Paweł Borys mówił na początku o tym, że środki zgromadzone w PPK mają zwiększyć możliwości inwestycyjne polskiej gospodarki. Firmy, które tę gospodarkę w końcu tworzą, na sprawę PPK patrzą z nieco innej perspektywy, bo dla dużych podmiotów, to one idą na pierwszy ogień w PPK, liczy się teraz przede wszystkim wybór odpowiedniej instytucji finansowej, która zarządzać będzie składkami pobieranymi z pensji pracowników. Firmy średniej wielkości ten wybór podejmą na początku przyszłego roku, małe za rok, a te najmniejsze za półtora. Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight, opowie o tym, na co przedsiębiorcy powinni uważać, rozglądając się za dobrą ofertą na rynku.
Wybierając pracownicze plany kapitałowe, pracodawcy powinni kierować się szeregiem różnych czynników, które będą ważne dla nich, ale także dla ich pracowników. Jeżeli chodzi o takie kwestie bazowe, to na pewno sprawy związane z łatwością obsługi tego programu, bo pracownik powinien mieć możliwość samodzielnego sprawdzenia swojego stanu konta, łatwości rozliczenia się z instytucją prowadzącą PPK, na przykład zmianę też funduszu, w którym uczestniczy, no i powinien to móc zrobić, czy to z poziomu aplikacji dla młodszych użytkowników, czy telefonicznie dla starszych użytkowników, więc warto się zapytać instytucji zarządzającej środkami, czy będą oferować tego typu możliwości kontaktu z nimi. To samo dotyczy zresztą relacji pomiędzy pracodawcą a instytucją zarządzającą, tutaj też różne możliwości będą. Teoretycznie wszystkie instytucje zarządzające pracowały razem nad budowaniem systemu informacyjnego związanego z PPK, natomiast niektóre będą oferować pracodawcom specjalne systemy informatyczne, które będą mogli zaimplementować w własnej firmie, co będzie się wiązało z ograniczeniem kosztów prowadzenia PPK. No i ostatnia rzecz, czysto finansowa, ale równie ważna, to jakie opłaty będą pobierać za zarządzanie tymi środkami. To jest szczególnie ważne dla oszczędzających, czyli dla pracowników. Limit to jest 0,5% plus ewentualnie tak zwany success fee, czyli jeżeli dany fundusz będzie osiągał lepszą stopy zwrotu niż pozostałe na rynku, to wtedy może dodatkowo tę kwotę podnieść o 0,1 punktu procentowego. Natomiast w tej chwili większość funduszy deklaruje, że przynajmniej na początkowym etapie prowadzenia PPK nie będzie pobierać żadnych opłat, więc warto zobaczyć, jakie właśnie opłaty instytucje zarządzające będą pobierać i na jak długo deklarują, że na pewno żadnych opłat nie będzie trzeba w związku z odkładaniem u nich środków ponosić.
Kolejne pytanie. No, pojawiają się również rozmaite zachęty dodatkowej oferty dla pracowników, nie dla pracodawców, bo jest to prawnie zabronione, ale dla pracowników, którzy mieliby uczestniczyć w PPK. Czy ten rynek bonusów, rozmaitych zniżek, bo to mowa jest również o jakichś biletach do kina, pakietach rekreacyjnych, będzie kwitł i będzie jakaś wojna między TFI na tego typu dodatki do PPK?
Zakładam, że w początkowym okresie faktycznie będzie pewien spór pomiędzy TFI a konkurencja właśnie w dodawaniu różnego rodzaju kwiatków, bonusów i innych rzeczy do samego programu, bo ten pierwszy etap będzie najważniejszy. To znaczy na samym początku będzie konkurencja pomiędzy różnymi instytucjami zarządzającymi o to, kto będzie miał większy udział w rynku. Podobnie jak w przypadku PTE, czyli tych instytucji, które zarządzały OFE, to kto zdobędzie najwięcej kapitału na samym początku trochę determinuje jego ścieżkę rozwoju na dalszą okresach, zwłaszcza, że tutaj trzeba mieć dosyć duże udziały w rynku, żeby na przykład była automatyczna alokacja. Tak jak jakiś pracodawca nie wybierze funduszu, no to wtedy przyporządkowanie do funduszu następuje automatycznie do tych największych, albo do funduszu PFR, albo do tych właśnie największych funduszy. Więc to jest bardzo ważne dla instytucji zarządzających, żeby w tym początkowym okresie mieć jak najwięcej uczestników.
Pytanie, czy pracodawca powinien temu ulegać, tak? Czy, bo rozumiem, że nacisk ze strony pracowników na to, żeby wybrać tę ofertę, gdzie będzie fajny pakiet właśnie tych dodatkowych usług będzie pewnie spory.
Tutaj zwróciłem uwagę na sposób wyboru instytucji zarządzającej. Pracodawca nie może wybrać jej zupełnie sam. On powinien skonsultować swój wybór z pracownikami. Jeżeli ma związek zawodowy albo inną reprezentację pracowników, to z nimi powinien usiąść do dyskusji. I bardzo dobrze by było, to nie jest zapisane w ustawie, ale prawnicy, z którymi rozmawiałem, sugerowali się takie rozwiązanie, żeby spisać ustalenia. To znaczy, że jeżeli będziemy mieć spotkanie pracodawca versus reprezentacja pracowników, to żeby wyniki tych negocjacji zostały zapisane na papierze.
I zastanówmy się nad tym, jak te pieniądze z PPK będą inwestowane. Bo jakie ja, jako pracodawca, będę miał wpływ na to, w co będą inwestowane pieniądze moich pracowników, które będą odprowadzane do danej instytucji finansowej. Załóżmy, że jestem firmą, nie wiem, budowlaną i widzę dużo wcześniej niż cały rynek, że nadchodzi jakieś większe spowolnienie, a załóżmy PPK prowadzony przez daną instytucję finansową ma w portfelu parę spółek budowlanych. Czy ja mogę pójść do takiego TFI i powiedzieć, szanowni państwo, może zmienimy tutaj trochę alokację tych funduszy, doważmy trochę, powiedzmy, spółek z sektora gier komputerowych, a zejdźmy trochę z budowlanki infrastruktury. Mogę coś takiego zrobić?
Oczywiście, zawsze. Zawsze można pójść i powiedzieć, zmieńcie strukturę alokacji. No, tak samo jak klient TFI może pójść do funduszu i powiedzieć, słuchajcie, ja się boję, że będzie załamanie na rynku nieruchomości, w związku z czym wyjdźcie mi proszę ze spółek budowlanych. No ale oczywiście decyzja jest w pełni po stronie funduszu. I co więcej, proszę pamiętać, że jest bardzo mocno ograniczony ustawowo zakres inwestycji, które fundusze mogą czynić. Po pierwsze, mamy tak zwane fundusze zdefiniowanej daty, do których z automatu są zapisywani pracownicy i one są odpowiednie do wieku każdego z pracowników. Natomiast oczywiście to pracownik, a nie pracodawca, będzie mógł przenieść się pomiędzy poszczególnymi funduszami. Z automatu będzie zapisywany do jednego, ale poprzez na przykład interfejs takiej instytucji zarządzającej będzie mógł wybrać inny niż ten, do którego został automatycznie przypisany. Na przykład właśnie taki o mniejszym ryzyku, bo boi się bessy na giełdzie, więc woli bardziej większą część obligacji i bezpiecznych papierów, albo z kolei chciałby potencjalnie więcej zarobić i właśnie chciałby bardziej agresywny, albo na przykład nastawiony na aktywa zagraniczne. Tutaj w portfelu będzie co najmniej 8 subfunduszy, czyli właśnie takich funduszy, do których pracownik będzie mógł się zapisać, przy czym będzie przynajmniej 5 typów ryzyka tych funduszy i to jest zapisane ustawowo, więc wybór będzie.
Czyli co do zasady sam pracodawca może mieć pośredni wpływ na politykę inwestycyjną TFI, które będzie prowadziło PPK.
Ale bardzo pośredni. To znaczy nie ma w ustawie zapisanego takiego paragrafu, który mówił, że pracodawca ma mieć możliwość wpływania na decyzję TFI. On może pójść i zgłosić, słuchajcie, boję się o oszczędności moich pracowników, ale fundusz może go zupełnie zignorować, albo też może być ok, faktycznie ma rację. No tylko, że generalnie w funduszach inwestycyjnych no, zawsze są osoby, które odpowiadają za alokację oszczędności uczestników, odpowiadają za profil ryzyka, no i one teoretycznie przynajmniej powinny mieć większą wiedzę niż pracodawca na temat tego, jak ten rynek się kształtuje, jakie są właśnie ryzyka związane z zmianami koniunktury czy sytuacji na warszawskiej giełdzie.
Załóżmy, że jestem pracodawcą, który dość późno zabrał się do tematu. Co taki pracodawca powinien zrobić, żeby z głową wdrożyć PPK w swojej organizacji? Dosyć czytelnie przedstawiacie to w swoim raporcie, który właśnie opublikowaliście.
Musi ustalić stan zatrudnienia, czyli liczbę wszystkich zatrudnionych pracowników, od których odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne, bo to jest bardzo ważne. Nie chodzi tylko o to, czy to jest umowa o pracę, o dzieło, tylko czy od danego pracownika odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. Jak już policzy liczbę pracowników na koniec 2018 roku, to wówczas wie, kiedy musi zacząć wprowadzać PPK, bo to nie jest powiedziane, że musi zacząć już teraz od razu, może to być trochę później, jak jest mniejszą firmą. Natomiast następnie warto, żeby powołał zespół zajmujący się wdrożeniem PPK w swojej firmie. Dobrze by było, żeby w tym zespole był reprezentant pracowniczy, dobrze by było, gdyby był ktoś z kadr, żeby był jakiś reprezentant księgowości, żeby różne elementy instytucjonalne przedsiębiorstwa były w tym zespole reprezentowane.
No i pewnie IT, bo tam jest też kwestia przepływu danych.
Tak, zgadza się. Tak, jakiś informatyk dobrze, żeby był przy tym również. Żeby przeanalizował budżet firmy, bo będzie się musiał zastanowić nad tym, czy i ile dołożyć od siebie dodatkowo pracownikom, bo jest wymagane minimum dla każdego pracownika, który zdecyduje się na udział w programie. Pracodawca musi dołożyć 1,5% jego wynagrodzenia brutto, ale może być też tak, że pracodawca dołoży więcej, aż do 4% wynagrodzenia brutto.
A dlaczego miałoby mu się to opłacać? Przecież to jest, idzie z funduszu wynagrodzeń, czyli z tego funduszu, który mógłby przeznaczyć na zatrudnienie nowych ludzi albo danie podwyżek.
Teoretycznie, faktycznie, jeżeli ktoś by patrzył tylko i wyłącznie w rachunek zysków i strat, to jasne, to jest dodatkowy koszt dla firmy i teoretycznie nie powinno się to pracodawcy opłacać. Ale po pierwsze mamy do czynienia z bardzo wysoką w tej chwili presją na wzrost wynagrodzeń w gospodarce. W niektórych branżach wynagrodzenia już rosną w dwucyfrowym tempie. Jest walka o pracownika, często bardzo trudno znaleźć tę osobę do zapełnienia wakatu. A danie dodatkowych środków na program PPK jest tańsze i wydaje mi się równie efektywne, co podnoszenie wynagrodzeń. Znaczy można powiedzieć pracownikowi, słuchaj, u nas w firmie nie podnosimy wynagrodzeń jako tako w tym momencie, natomiast dajemy więcej do twoich oszczędności na PPK. Dlaczego się to powinno opłacać pracodawcy? Dlatego, że od tej dodatkowej składki
na PPK nie będzie opłacał ubezpieczeń społecznych. W związku z czym wzrost kosztów po stronie pracodawcy będzie mniejszy, niż gdyby o tę samą wartość wynagrodzenia brutto podniósł wynagrodzenia pracownikom. No i co więcej, tego typu system dodatkowych wpłat na program PPK może być także systemem motywacyjnym lub pewnym wynagrodzeniem za dobrą pracę, pewną premią. I tutaj też sugeruję pracodawcom, żeby od razu z góry ten zespół roboczy, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, ułożył i zapisał później mechanizm właśnie podnoszenia tych dodatków, żeby one nie były ustalane indywidualnie z każdym pracownikiem i co więcej, broń Boże, nie wpisywane do umowy o pracę, tylko żeby były regulowane na poziomie firmy, żeby można to było stosunkowo łatwo zmienić, ale żeby równocześnie były bardzo przejrzyste i żeby żaden z pracowników nie mógł później podać pracodawcy do sądu, dlaczego tamten dostaje, a ja nie dostaję. Pracodawca, który wpłaca więcej niż ustawowe minimum na konto swojego pracownika, poprawi także swoją reputację, znaczy po prostu będzie w oczach pracowników miał lepszy wizerunek jako dobrego, dbającego o interes pracowników, pracodawcy, a w tej chwili to się dosyć mocno liczy na rynku pracy.
Bardzo dziękuję. Adam Czerniak, główny ekonomista Polityka Insight, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.